przeczytajmy sobie, jak to było z narodzeniem Jezusa Chrystusa, tak? I czytamy tam w Ewangelii Mateusza, rozdział 1 od 18 wersetu. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Ten tekst jest niezwykłym tekstem. Całe dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Napełnione naczynie. I chciałbym, żebyśmy chwileczkę teraz zatrzymali się tylko nad tym, co wydarzyło się w tym epizodzie opisanym przez Mateusza w rozdziale 1 od 18 wersetu. Jest to fragment mówiący o wielkim dziele Ducha Świętego. Poczęcie w łonie Marii Syna Bożego było suwerennym dziełem Ducha. Dziełem, które miało sprawić, że wydarzy się coś w dziejach ludzkości absolutnie niespotykanego. Przyszedł Bóg, aby zamieszkać wśród ludzi i aby ich zbawić. To jest niesamowite wydarzenie. W żadnej religii, w żadnym kulcie, w żadnej ideologii czy filozofii nie znajdujemy takiego pojęcia, by Bóg przyszedł do grzesznych ludzi, zamieszkał pośród nich, aby ich ratować. Te fakty są podkreślone w imionach, jakie padają tutaj odnośnie Syna Bożego. Najpierw we śnie anioł mówi do Józefa: nadasz mu imię Jezus, po hebrajsku Jeszua bądź Jehoszua, co tłumaczymy jako Jahwe jest zbawieniem. Więc Jezus jest Jahwe, który przyszedł, aby zbawić ludzi. I drugie imię, które w tym fragmencie pada, którym nazwany jest Syn Boży, to Emanuel, co tłumaczymy Bóg z nami. To jest naprawdę coś niesamowitego. Duch Święty przyszedł i dokonał tego przełomowego, niesamowitego wydarzenia. Amen? I to jest, gdybym w tym miejscu skończył kazanie, już by było dużo. Wierzcie mi. To jest tak niesamowite, to jest tak niebywałe, to jest tak niespotykane, to jest tak wielkie ze strony Boga wobec nas, że można na ten temat mówić i mówić i mówić i całą wieczność będziemy mieli w niebie, aby rozważać tą niesamowitą dobroć i łaskę naszego Boga, że przyszedł Bóg w swoim Synu, aby nas zbawić. To jest coś niebywałego. Te doniosłe dzieło urzeczywistniło się, czy stało się, dlatego że Duch Święty wkroczył w życie młodej Żydówki. Maria była Żydówką. Nie pochodzi spod Częstochowy. Polacy myślą, że Maria jest Polką. Maria była Żydówką. Amen? Jej prawdziwe imię brzmiało Miriam. I teraz nagle do jej życia wkroczył Duch Święty i mówiąc kolokwialnie, trochę namieszał. Była młodą dziewicą, niezamężną. Była prawdopodobnie bogobojna, bo znała na pamięć psalmy. O tym możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza. I była poślubiona Józefowi. Tak kiedyś w Palestynie procedura poślubiania troszeczkę inaczej wyglądała niż dzisiaj. Była poślubiona, a więc byli posłowie, byli już sobie przeznaczeni, ale jeszcze sobą nie mieszkali. Jeszcze nie było tej głównej, nadrzędnej ceremonii ślubu, jeszcze małżeństwo nie zostało skonsumowane, lecz oni już byli sobie przyrzeczeni, już byli małżeństwem dla całego otaczającego ich społeczeństwa. I nagle okazało się, że ona jest w ciąży. Skandal. No kiedyś to był skandal. Dzisiaj może tak mniej. Dla opinii publicznej w tamtym czasie taka ciąża przed ślubem to był skandal. To było niedopuszczalne. Prawo mojżeszowe, które regulowało życie Żydów w ówczesnym czasie, mówiło, że jeśli kobieta, dziewica została zniewolona przez mężczyznę, to było to znieważeniem dla niej. Jeżeli współżyła z mężczyzną przed ślubem, to było zniewagą. W związku z powyższym należało zapłacić ojcu dziewczyny 50 srebrników. To były bardzo duże pieniądze w tamtym czasie. I co więcej, nie tylko trzeba było dać odszkodowanie ojcu, ten mężczyzna nie miał prawa oddalić tej kobiety ze swojego życia, ze swojego domu. Innymi słowy, ta młoda dziewczyna miała już utrzymanie do końca swoich dni. Bo kiedyś nie było tak, że żona szła do pracy, mąż szedł do pracy i oboje się zrzucali i utrzymywali dom. Kiedyś z reguły to na barkach mężczyzny leżała odpowiedzialność utrzymania domu, dostarczenia do domu środków na przeżycie. Dlatego w tamtej kulturze, gdy mąż umierał, był bardzo poważny problem społeczny z wdowami. Stąd niektóre zapisy Nowego Testamentu traktują w szczególny sposób uwarunkowania, czy jakby uregulowania, co zrobić z wdowami, jak zaopiekować się wdowami. Podobny problem dzisiaj możemy spotkać w krajach muzułmańskich, na przykład w Afganistanie, Pakistanie. Wdowy po prostu nie mają z czego żyć, jeśli się dzieci o nich nie zatroszczą. Nie było wtedy ZUS-u, nie było wtedy emerytur. I teraz taka kobieta, jeżeli mężczyzna ją zniewolił, była młodą, niezamężną dziewicą, to oprócz tego odszkodowania na cześć ojca, ten mężczyzna miał obowiązek utrzymywać do śmierci tą kobietę, nie mógł jej oddalić. Co więcej, prawo mojżeszowe mówiło, że w niektórych przypadkach należało ukarać śmiercią i mężczyznę, i kobietę, jeśli doszło do pożycia seksualnego przed zawarciem związku małżeńskiego. W związku z powyższym, gdy okazało się, że Maria jest w ciąży, chociaż jeszcze nie wprowadziła się do Józefa, no to skandal. No to dym. Trochę się namieszało. I Józef, gdy o tym usłyszał, mówi, no tak, ja tego nie zrobiłem. To muszę się zmyć z tego okrętu. Coś tu nie halo. Chciał umyć ręce i szybko uciec. No bo wiecie, dostałby kobietę, cudzołożnicę, obarczono by jego winą i tak dalej, różne konsekwencje. I w związku z tym Józef zaczyna rozważać, co zrobić. I wtedy wkracza Bóg. Posyła anioła, angelos oznacza posłaniec, czyli wysyła swojego posłańca, który mówi do niego we śnie, słuchaj, nie, to co tam się stało, to jest z Ducha Świętego. Masz zostać, masz się zaopiekować, masz być jej mężem, ale dziecko, które się poczęło się z Ducha Świętego, nadasz mu specjalne imię, ponieważ jest to wypełnienie proroctwa i potem będziecie tworzyć małżeństwo. Niesamowite. Bardzo często musimy zdać sobie z tego sprawę, że Duch Święty wkraczając w życie ludzi przychodzi nie w porę. Tak jak nie w porę przyszedł do Marii. Bo gdyby przyszedł, jak oni już byli po ślubie, no to wtedy nie można by było począć Syna Bożego, bo ona musiała być dziewicą. Bo Syn Boży musiał być poczęty nie z woli ciała, nie z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc Duch Święty przychodzi, ma swój plan, ma swoją wiedzę, ma swoje zamysły i przychodzi do człowieka. I przychodzi nie w porę. Kiedyś na jednej z indonezyjskich wysp Timor kościół zebrany tak jak dzisiaj w niedzielny poranek, chociaż przepraszam, to było niedzielne popołudnie, po prostu się modlili. I w pewnym momencie przyjeżdża straż pożarna i wpadają do kościoła, żeby gasić ogień. A co oni mówią? Co wy chcecie gasić? Tu nie ma żadnego ognia. No jak? Dzwonili do nas, że na dachu macie ogień. Ja mówię, nie było żadnego ognia. I wtedy zdali sobie sprawę, że to był ogień ducha. I tak zaczęło się przebudzenie na Timorze. To był rok 1965. Przyszedł Bóg i zaskoczył wszystkich. Ci indonezyjczycy, chrześcijanie byli, nie byli w jakimś kościele przebudzonym, nie jest żaden charyzmatyczny, tylko chyba, jeżeli dobrze pamiętam, episkopalny. Byli zaskoczeni przyjściem Boga. Ale zmieniło to tak bardzo ich życie, że rozpoczęli ogromną misję na swojej wyspie i na innych wyspach indonezyjskich. Bardzo często, gdy Bóg przychodzi do naszego życia, przychodzi i Jego działanie krzyżuje nasze plany, nasze zamysły, nasze koncepcje, nasze utarte zwyczaje. Przychodzi ze swoją dominacją, przychodzi ze swoją wolą i mówi: chciałbym, żeby to było zrobione tak i tak. Nawet dzisiaj, gdy zaczynaliśmy nabożeństwo, powiedziałem wam: zrobimy to tak, potem zrobimy tak, a potem zrobimy inaczej, chyba że Duch Święty zechce, żeby było inaczej. I było inaczej. Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty wie lepiej, co dla nas jest dobre, a nie my. Chociaż każdy z nas ma swoje plany. Każdy z nas ma swoje koncepcje. Dzisiaj rano wstałeś i już miałeś zaplanowany dzień. Przynajmniej w większości przypadków tak jest. Niektórzy wstają na spontan, to prawda. Potem jest dużo strat. Ale większość ludzi wstają i tak, no dzisiaj muszę pójść do pracy, dzisiaj zrobię to, dzisiaj kupię to, muszę ugotować taki i taki obiad, aha, czyli jak muszę ugotować to, to muszę kupić to. Mamy wszystko zaplanowane. Czy komuś z was zdarzyło się, że wstał o poranku, miał wszystko zaplanowane i nagle niestety o poranku samochód mu nie chciał odpalić? Albo była stłuczka, albo wielki korek i nagle wszystkie plany runęły? Czy ktoś z was miał taką sytuację? No, parę rąk jest. Ja też. I wtedy zawsze dziwnie się czułem. Mówię: wow. No tak, my ludzie sobie planujemy, ale jeden trybik przestaje działać i całe plany idą w niwecz. Niesamowite. I teraz, gdy Duch Święty przychodzi, bardzo często powoduje, że nasze ludzkie plany, nasze ludzkie koncepcje, nasze zwyczaje, nasze tradycje muszą pójść w odstawkę. Muszą. Chyba że wybierzemy inaczej i powiemy Duchowi Świętemu: out, to nie. Wtedy robimy swoje. Powiedzmy więc sobie coś o sposobie działania Ducha Świętego w ludziach. Duch Święty działa w swoich naczyniach i działa poprzez swoje naczynia. I to jest rzeczywistość, która odnosi się do miejsc, do obszarów geograficznych, gdzie jest Kościół. Jeśli nie ma w danym obszarze geograficznym, nie wiem, regionie, państwie Kościoła Jezusa Chrystusa, tam Duch Święty będzie działał suwerennie, tak jak chce. Ale jeśli w danym regionie jest Kościół, są chrześcijanie, narodzeni na nowo ludzie, Bóg będzie chciał użyć swoich naczyń. Bóg będzie chciał działać poprzez swoje naczynia. Czasami ludzie mówią: przecież Bóg może zbawić Kołobrzeg i bez mojego udziału. Może? Jasne, że może, ma wystarczająco mocy, tak by się objawił jedna Chrystofania i gwarantuję wam, że wielu ludzi pada na kolana i mówi: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Bo Bóg jest potężny i wielki, ale wtedy po co my bylibyśmy tutaj na ziemi? Po co Kościół? Tak naprawdę Bóg zbawił ciebie i mnie, aby działać przeze mnie i przez ciebie w tym mieście, w ludziach dookoła nas. I teraz widz cały polega na tym, że Duch Święty chce działać przez swoje naczynia, a więc bierze to naczynie i wlewa lub wsypuje do tego naczynia jakąś substancję. Tą substancją jest Jego łaska. I tak jak my bierzemy sobie kubeczek, tak? Na przykład ktoś, komuś jest ciepło, bo dzisiaj jest troszeczkę ciepło, idzie, bierze sobie kubeczek i nalewa wody. Tak każdy chrześcijanin powinien pomyśleć o sobie, że jest naczyniem, do którego Bóg przychodzi, żeby nalać do tego naczynia swoją łaskę. Swoją łaskę. Cokolwiek w tej łasce się mieści, cokolwiek łaska oznacza. I teraz Duch Święty szuka naczynia, które zechce poddać się i przyjąć tą łaskę. I to jest coś bardzo ważnego, ponieważ nie zawsze naczynia są gotowe do przyjęcia łaski. Jeśli kubeczek odwrócisz spodem do góry, nic do niego nie nalejesz. Prawda? I popatrzmy sobie na Marię. Maria była właśnie takim naczyniem, w które Bóg chciał wlać swoją łaskę. Otwórzmy sobie teraz Ewangelię Łukasza, rozdział pierwszy. Rozdział pierwszy, przeczytajmy sobie 28 i 30 wersety. Dwa wersety. 28 i 30. Na stronie 1094. I tam czytamy znów anioł, posłaniec Gabriel od Boga. Przychodzi do Marii i mówi, wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona. Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. To jest coś bardzo ważnego. Bóg chciał wlać w życie Marii swoją łaskę. Tu jest o niej powiedziane, że jest obdarzona łaską. Tak? A potem jest powiedziane, znalazłaś łaskę u Boga. Bóg popatrzył na tą młodą Żydówkę i mówi, tak, to jest naczynie. Więc posłał swojego posłańca, Gabriela. I on stanął przy niej i zaczął do niej mówić, znalazłaś łaskę. Bóg obdarzył cię łaską swoją. Przyszedł, by do twojego życia wlać tą łaskę i użyć ciebie do wykonania swojego planu. Niesamowite. To jest bardzo ważna rzecz dla nas, moi drodzy. W tym miejscu musimy rozważyć tę kwestię. Chciałbym wam powiedzieć coś takiego. Łaska jest dla wszystkich ludzi wierzących taka sama. Powiedzcie, łaska. Ona jest dla ciebie, dla mnie, dla Reinharda Bonke, Billy Grahama. Jakie jeszcze wielkie nazwiska możemy, żebyśmy wszyscy znali? Andrew Womack, tak? Dla nich wszystkich i dla ciebie jest dokładnie taka sama. Dla apostoła Piotra, dla apostoła Pawła, dla apostoła Jana, dla nich była taka sama jak dla ciebie. Ja wiem, że my myślimy, że nie, że tak nie jest, że jeden otrzymuje więcej łaski, bo bardziej się podoba Bogu, a drugi więcej łaski niż ja, dlatego że być może jest lepszym człowiekiem. Nie. W oczach Bożych wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest standard każdego człowieka. I teraz jednakże w związku z śmiercią Jezusa Chrystusa, Jego ofiarą na krzyżu i zmartwychwstaniem, teraz ludzkości została dana łaska. I ta łaska w Chrystusie jest taka sama dla każdego człowieka. Ale nie każdy przyjmuje tą łaskę w taki sam sposób. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Bo gdy czytamy tutaj o tym, że Maria usłyszała od Gabriela, jesteś obdarzona łaską, to jeszcze nic nie znaczy. To znaczy tylko tyle, że Bóg dał jej swoją łaskę, ale to nie znaczy, że coś się wydarzy. To znaczy, że Bóg teraz składa Marii propozycję. Jesteś obdarzona łaską. Czy zechcesz ją przyjąć? Czy będziesz jak naczynie odwrócone w gotowości do przyjęcia płynu, czy też będziesz odwrócony do góry dękiem? Łaska jest dla wszystkich ludzi wierzących taka sama. Bóg dla każdego człowieka wierzącego daje łaskę w tej samej mierze. O tym mówi list do Efezjan 4:7. Nie będziemy teraz czytać tego fragmentu. Lecz chociaż miara łaski jest taka sama dla każdego, to jednak nie każdy człowiek w tej samej mierze przyjmuje tą łaskę. Jesteśmy różnymi naczyniami. Tak? Mamy różne nastawienie do Boga i do Jego planów. Mamy różną bojaźń Bożą. Mamy różną pobożność i różne zrozumienie Bożego Słowa. Jesteśmy różni. Czasami spotyka się dwóch chrześcijan. Jeden mówi, na nabożeństwie takie i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. A drugi mówi, a dlaczego? Ja nie widzę w ogóle żadnego problemu. Ten pierwszy mówi, bo tak mówi Boże Słowo, a ten drugi mówi, nie, no Boże Słowo mówi całkiem inaczej. I się nie mogą dogadać. Słyszeliście kiedyś, byliście kiedyś świadkami takiej sytuacji? Wiecie, w naszych środowiskach ewangelikalnie wierzących, co drugi chrześcijanin narodzony na nowo jest teologiem i zna Biblię na przestrzał. Ja lubię tak słuchać, jak ktoś mówi, bo tak mówi Boże Słowo. Ja mówię, a, interesujące. Opowiedz mi o tym więcej. Potem się okazuje, że tam z tym poznaniem Bożego Słowa bywa różnie. Jeden naprawdę bo dobrze zna, drugi tak troszeczkę mniej. Ale bardzo często mijamy się w naszym rozumieniu pewnych rzeczy w Kościele. Jeden uważa, że w Kościele powinno być tak, a drugi uważa, że w Kościele powinno być tak. Niedawno mieliśmy chrzest. na początku tego roku. I była w tym czasie w Kołobrzegu na wczasach pewna siostra, starsza siostra. Już przeżyła swoje. I mówi do mojej żony, siostro pastorowo, ale w czasie chrztu to powinno być tak i tak. A na co moja żona mówi, a siostro zostawmy te sprawy. Bo kłótnia już wisiała w powietrzu. Już była różnica zdań. Nawet teraz, moi drodzy, różnimy się w zrozumieniu i poznaniu Bożych dróg, jak tutaj jesteśmy. Dlaczego? Jesteśmy różnymi naczyniami. Co prawda, Bóg ma plan, abyśmy wszyscy doszli do jedności wiary i poznania Syna Bożego i po to jest Kościół, po to są tak zwane dary służb, apostołowie, ewangeliści, prorocy, nauczyciele, pasterze, tak, żebyśmy wszyscy doszli do jedności wiary, ale zanim dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, jesteśmy w wyścigu. Jeden biegnie szybciej, drugi wolniej. Jeden już poznał, a drugi jeszcze nie poznał. Jeden widzi to w ten sposób, a drugi mówi, a nie, sorry, ale to światełko pokazuje tę sprawę w całkiem innej, z innej strony. I teraz, w związku z tym, że jesteśmy różnymi naczyniami, mamy różne poznanie, różne zrozumienie Bożego Słowa, różny stosunek do Słowa. W bardzo różny sposób również przyjmujemy łaskę. Na nabożeństwie obok siebie będzie stało dwóch wierzących ludzi. Obaj są narodzeni na nowo, obaj są ochrzczeni w wodzie, obaj są napełnieni Duchem Świętym, obaj czytają Biblię i jeden zostaje uzdrowiony, a drugi nie. Chociaż obydwaj proszą o uzdrowienie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że obaj mają różne poznanie Słowa i inny poziom wiary w związku z tym. Bo nasza wiara i jej poziom, czy chodzenie przez wiarę jest uzależnione od tego, jakie mamy poznanie. I w zależności od tego, w co wierzymy, jakie mamy poznanie, różnie będziemy przyjmować łaskę. Chcę wam powiedzieć tak, Bóg chce uzdrowić wszystkie wasze choroby. O, bracie, ale żeś powiedział. Powiedziałem tak, dlatego że takie jest moje poznanie Bożego Słowa. Nie miej mi tego za złe, jeśli uważasz inaczej. Być może dobiegłem gdzieś, gdzie jeszcze ty nie dobiegłeś, albo nie dobiegłem tam, gdzie ty jesteś. Who knows? Jedno wszakże jest pewne, że jeśli Boża łaska jest dana każdemu z nas w tej samej mierze, a łaska zawiera w sobie między innymi uzdrowienie, to znaczy, że wszyscy mamy dostęp do tej samej łaski w taki sam sposób. Ale jeśli wszyscy mamy dostęp do łaski w taki sam sposób, ale jednak nie doświadczamy tego w taki sam sposób, oznacza to, że bierzemy tą łaskę w różny sposób. Przyjmujemy łaskę w różny sposób. Być może w różnej ilości. Być może nasze umysły nie zostały jeszcze odnowione w wystarczający sposób, aby przyjąć to, co przyjął brat albo siostra już przed nami. Nie oznacza to, że jesteśmy gorsi, oznacza to, że mamy biec dalej, mamy odkrywać, mamy jeszcze bardziej przebywać w Bożej obecności, aby Bóg mógł do nas mówić i aby mógł nam pokazać, jest dla ciebie jeszcze i to, i to, i to w mojej łasce, bo moja łaska jest wielka. I tak naprawdę, co mamy? Czym Bóg obdarzył nas w swojej wielkiej łasce? O tym wszystkim możecie przeczytać w Nowym Testamencie. Wszystko, co robił Jezus, wszystko, co robili apostołowie, wszystko, co jest obiecane w obietnicach Nowego Testamentu, należy do ciebie. I nie jest to postanowienie Jacka Gromadzkiego, pastora tego zboru, ale jest to postanowienie Boga Najwyższego. List do Efezjan 1:3 mówi bardzo wyraźnie, tak, Bóg Ojciec obdarzył nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Otwórzmy sobie pierwszy rozdział listu do Efezjan. Będziemy z niego zaraz czerpać. Zaznaczcie sobie tamten list, tamten Ewangelię Łukasza, bo tam wrócimy do jednego miejsca za chwileczkę, ale teraz ten list do Efezjan. Przed chwilą zacytowałem pierwszy rozdział listu do Efezjan, rozdział trzeci, werset trzeci, przepraszam. Zmienimy jakiś slajd? Mamy, świetny. Ale zobaczcie też werset szósty pierwszego rozdziału. Jest coś niebywałego w tym, co jest tutaj napisane. Rozdział pierwszy, listu do Efezjan, werset szósty. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Tutaj jest takie słówko, które zostało przetłumaczone z języka greckiego, obdarzył nas, kecharitomen. I teraz to jest dokładnie to samo słowo, które anioł powiedział do Marii. Jesteś łaską obdarzona. Wow, to samo słowo. Czyli, wiecie, niektórzy mówią, no Maria, to Maria. To było, to Chciałem powiedzieć, to był gość, ale to by było niedobre co do rodzaju. To była gościuwa. Tak? Kobieta Boża. Okej, okay. Tu jest napisane, że w umiłowanym w Chrystusie zostaliśmy obdarzeni łaską. Jeżeli tam jest napisane łaskiś pełna, to znaczy, że ty też jesteś pełen łaski. Ja czasami się śmieję, że jestem błogosławiony między niewiastami, bo mam żonę i dwie córki. Tak? Jestem błogosławiony, a więc pełen łaski. Halleluja, ale ty też jesteś pełen łaski. To jest niesamowite. Ona dzięki tej łasce zrodziła Jezusa, a my przyjmujemy tą łaskę, żeby zrodzić Jezusa również, chociaż w inny sposób i w innym celu, do czego dojdziemy zaraz. Niesamowite, moi drodzy, jest to, że dokładnie tak jak Maria, zostaliśmy obdarzeni dokładnie tą samą miarą łaski. Jest jednak kwestia, ona przyjęła tą łaskę, a my? Bo zobaczcie, że gdy Maria miała tą wizytację anioła, na koniec tego dialogu mówi bardzo znamienne słowa. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona uwierzyła w słowo. Anioł do niej mówił i ona słuchała tego, zadała parę pytań ważnych, technicznych. I gdy on jej wszystko wyjaśnił, powiedziała, niech mi się stanie według słowa Twego. Ona uwierzyła w Bożą obietnicę. Nie wiedziała, jak to się stanie, bo to pierwszy raz w historii ludzkości miało się wydarzyć. Nie miała żadnego przykładu, nie miała żadnej przyjaciółki, z którą mogłaby to jakoś skonsultować, bo to ta przyjaciółka mogłaby jej powiedzieć o tej sytuacji. Przecież nie wie, o co chodzi. Nie mogła ani o tym przeczytać we wcześniejszych pismach Starego Testamentu. Nic. Musiała zaufać, że ten anioł naprawdę przekazuje jej słowo od Boga. I ona powiedziała, dobrze, zadałam parę pytań, wyjaśniłeś mi tą kwestię, oto jestem, będę służyć Bogu tak, jak potrafię, niech się dzieje wola nieba. Uwierzyła w słowo. I moi drodzy, gdy przyjmujemy łaskę, przed chwilą przeczytaliśmy, że jesteśmy napełnieni łaską w umiłowanym. Tak naprawdę, żeby przyjąć tą łaskę, musimy uwierzyć w słowo. W obietnicę słowa. Jeśli Paweł w liście do Efezjan napisał, że w umiłowanym zostałeś obdarzony łaską, to teraz masz wybór, albo w to uwierzysz, albo nie. I teraz tak naprawdę decyzja o tym to jest kwestia przyjęcia łaski, czy też odrzucenia tej łaski. Duch Święty przychodzi do człowieka jako do naczynia, aby napełnić to naczynie swoją łaską. Niekoniecznie przychodzi o właściwym czasie. Niekoniecznie wtedy, kiedy czujesz się najlepiej. Niekoniecznie wtedy, kiedy jesteś w powerze uwielbienia. Niekoniecznie wtedy, kiedy jesteś gotowy i mówisz, Panie, teraz proszę bardzo, możesz mnie użyć. Niekoniecznie. Duch Święty może przyjść w sposób i w czasie, który być może będzie zaskoczeniem, być może będzie nawet obrazą dla nas. Tak jak przyszedł do życia Marii. I w tym momencie, w tych trudnych sytuacjach musimy zadecydować, przyjmę łaskę, czy też nie przyjmę. Wiecie, ja wywodzę się ze zboru i wychowywałem się, nawróciłem się i wychowywałem się w zborze, w którym pewnego dnia przyszedł Duch Święty. Przyszedł w tak potężny sposób, chociaż muszę powiedzieć szczerze, że pewną zapowiedź mieliśmy parę lat wcześniej. Był pewien ewangelista z zagranicy i modlił się o ludzi, i nagle ci ludzie doświadczali potężnej mocy Bożej, że jak pierwsza siostra rypsnęła na podłogę, to stwierdziliśmy, że trzeba łapać. Była taka specjalna służba łapaczy. Więc oni stali, jak Duch Święty dotykał ludzi, to oni ich łapali, bo żeby sobie krzywdy nie zrobili, chociaż Duch Święty i tak troszczył się, żeby nikt sobie krzywdy nie zrobił. Ale to była tylko zapowiedź. I pewnego dnia Duch Święty przyszedł do naszego zboru w Koszalinie i zaczął działać. Ludzie zaczęli się śmiać. Ktoś zaczął padać, ktoś zaczął się turlać, ktoś zaczął mieć jakieś dziwne drgawki. Ludzie mówią, co to jest? To jest jakieś diabelstwo. Na co Bóg mówi, to nie jest żadne diabelstwo, to jestem ja. Ale nigdy czegoś takiego nie było. To se poczytajcie i zobaczycie, że to było. I to mnie zmusiło do tego, żeby zacząć czytać historię Kościoła. Wziąłem podręcznik od historii Kościoła, zacząłem studiować, czytać. Jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłem, że przez całą historię Kościoła takie rzeczy się działy. Jeszcze większe rzeczy się działy. To był tylko początek. Co więcej, w Dziejach Apostolskich i w Pismach Starego Testamentu znalazłem również działanie Ducha Świętego, które było szokujące. Jeżeli dobrze pamiętam, 25 rozdział Księgi Izajasza. Izajasz dostaje polecenie przez 3 lata chodzić na gusieńki po Izraelu. Co wy na to, jakby któryś brat tutaj wyskoczył? Na gusieńki. Czyż nie bylibyśmy oburzeni? Toż to skandal! Ale prorok Pana to dostał. Dostał takie zadanie. Inny dostał leżeć 300 ileś tam dni na jednym boku i 40 dni na drugim boku. Jak on jadł, jak on żył, jak on spał, jak on się załatwiał, nie mam zielonego pojęcia. Ale dostał takie zadanie i to zrobił. I nie mógł się ruszyć, nawet jakby chciał. Inny prorok, gdy miał wizytację anioła, to na 4 zademonstrować, ale na kolanach i na rękach. Tak go widzieli i wyglądał jak pomylony człowiek. Wszyscy ze strachu uciekli. Ktoś może powiedzieć, to jest niedopuszczalne w ogóle, żeby ktoś się tak zachowywał. Dla ciebie może niedopuszczalne, ale Duch Święty robi swoje i widać dopuszczalne. My możemy sobie myśleć po swojemu, co jest dopuszczalne, a co nie, bo my mamy swoje standardy. Pozwólcie, że powiem tak, Boga nie interesują nasze standardy, bo gdyby Go interesowały nasze standardy, to my dawno, to dawno nie bylibyśmy w ogóle zbawieni. Bo według ludzkich standardów trzeba by było to zbawienie zrobić całkiem inaczej. I teraz Duch Święty przyszedł do tego kościoła w Koszalinie. Ludzie byli oburzeni, co tu się dzieje w ogóle i tak dalej. Ale my, którzy w to uwierzyliśmy, byliśmy przemieniani. Ludzie zaczęli się nawracać. Całe moje myślenie o Kościele zostało przeformatowane. Muszę powiedzieć szczerze, dzięki temu, co Duch Święty wtedy robił w połowie lat 90. w Koszalinie, ja wiele rzeczy trudnych potem przeszedłem i nauczyłem się mnóstwa rzeczy o Królestwie Bożym. Do dzisiaj mnóstwo ludzi w różnych kościołach służy Bogu, w całej Polsce i za granicą też. Dlatego, że wtedy Duch Święty ich dotykał. Dlatego, że wtedy byli przemieniani. I chcę wam powiedzieć, to On wie, co jest dla nas najlepsze i jak to zrobić. Kiedyś na jednym nabożeństwie, ale to już nie było w Koszalinie, to było w innym mieście na K, w Polsce, Duch Święty powiedział pastorowi, właśnie przepraszam, gościowi, żeby zaczął chodzić po ławkach. Zaczął wchodzić na te ławki, tam, wiecie, chodzić po ławkach. Mówi, wiecie, czemu to robię? Bo Duch Święty powiedział, że chce teraz złamać wszystkie wasze religijne przyzwyczajenia. Jesteście tak przywiązani, przespawani do swoich ławek, że one są święte bardziej niż moja obecność. Więc zaczął łazić po tych ławkach. Dzisiaj ten kościół naprawdę rozkwita. Nauczyli się wielu ważnych lekcji, ale najważniejszą lekcją, jaką wszyscy z tego wyciągnęliśmy z tamtego czasu, było, to Duch Święty jest Panem Kościoła, a nie człowiek. I lepiej, żebyśmy to sobie wszyscy przyswoili. Ja wiem, że to są czasami szokujące rzeczy, ale czy Maria, która poczęła z Ducha Świętego, miała nieślubną ciążę, nie była wystarczającym skandalem dla ówczesnego społeczeństwa? Była strasznym skandalem. Ja wiem, że nas to dzisiaj nie rusza, kobieta, ciąża nieślubna, normalka. Ale w tamtych czasach to nie była normalka. To był gruby skandal. I teraz to nam pokazuje, moi drodzy, że gdy Duch Święty przychodzi, On chce nas rozciągnąć. Pewnego dnia pewna siostra wyszła i zaczęła tańczyć. Tyłem do kościoła zaczęła tańczyć, tupając, bo tam w Koszalinie mieliśmy drewnianą taką podłogę z wykładziną. Zaczęła tańczyć i tupać. Wszyscy tak patrzą, co się dzieje. Okej, niech sobie potupie. Już się nauczyliśmy, że to tak już jest. Skończyła tańczyć, usiadła, potem przyszedł moment, wstała, powiedziała, Duch Święty mówi tak, powstaje armia Pana. I te odgłosy to są odgłosy nadchodzącej armii Pana, która zmieni Polskę. Uwierzyć albo nie. Każdy z nas stał przed takim dylematem. Albo pomyśleć sobie, że kobieta przesadza, albo uwierzyć. I to jest kwestia. Józef musiał albo uwierzyć aniołowi, albo powiedzieć, nie, robię po swojemu. Maria, gdy anioł do niej przyszedł i jej zaczął mówić Słowo Boże, albo miała alternatywę uwierzyć w to Słowo i przyjąć i stać się służebnicą pańską, albo powiedzieć, nie, sorry, to nie dla mnie. Ty też stoisz w takiej sytuacji. Każdy z nas stoi w takiej sytuacji. I to jest niesamowite, że jeśli uwierzymy w to, że łaska jest nam dana za darmo, bez naszych zasług, to spowoduje, że szeroko i z chęcią otworzymy swoje serce na działanie Boga. Jednym z największych problemów chrześcijan dzisiaj w Polsce jest to, że serca są strasznie zamknięte. My mamy 100 dowodów dogmatycznych na to, żeby nie przyjmować Boże działanie. i mamy zamknięte serca. Wiecie, jak studiowałem jeszcze na dwóch uczelniach to teologię, no to jak się nasłuchałem, jakie mają ludzie poglądy. Jak ludzie przyjmują działanie Boga. Dramat. Jesteśmy strasznie zachowawczym narodem. My, wierzący ludzie, szybciej jesteśmy w stanie uwierzyć w herezję, w to, że coś jest herezją, coś jest diabelskie, niż w to, że coś pochodzi od Ducha Świętego. To jest straszne. Duch Święty praktycznie w wielu kościołach nie ma żadnej przestrzeni do działania. Żadnej. Nikt mu tam nie daje miejsca do tego, żeby cokolwiek zrobił tak, jak chce. Ma być podporządkowany religijnym standardom i drogom myślenia ludzi. I to jest przerażające. Dlatego, że taki kościół nigdy nie urodzi Jezusa. Nigdy. Bo Jezus przychodzi tylko tam, gdzie jest Duch Święty działający w wolności, a więc nie jest związany ludzkimi tradycjami. Pamiętajmy, Duch Święty działa tak, jak chce i kiedy chce. I nie zmienia to faktu, że Jego łaska, Jego działanie jest pełne łaski, pełne dobroci, pełne przychylności, pełne życzliwości dla nas. Nie zmienia to faktu, że Jego łaska nie ma nic wspólnego ze złośliwością czy przekorą. To, że On przyszedł w niewłaściwym momencie do życia Marii, nie znaczy, że On był przekorny. To znaczy, że to był najwłaściwszy moment. I im szybciej nauczymy się tej lekcji, że gdy Duch Święty przychodzi i zaczyna działać, to jest to dobre i jest to we właściwym momencie, tym łatwiej nam będzie otworzyć się na działanie Ducha. Przestańmy mędrkować, że my wszystko wiemy. Nie wiemy wszystkiego. Obróć się do kogoś i powiedz, nie wiem wszystkiego. Duch Święty wie. Halleluja. To, co robi w naszym życiu, jest zawsze dobre i jest zawsze wypełnieniem planów Ojca. Nie bójmy się. Zobaczcie, w 30 wersecie 1 rozdziału Ewangelii Łukasza czytaliśmy, że anioł powiedział do Marii, nie bój się, Mario, znalazłaś łaskę u Boga, czyli spoko, Bóg jest dla ciebie życzliwy, przychylny, chce twojego dobra, nie martw się, nie bój się. Ona naprawdę miała się czego bać. Karą za cudzołóstwo w Izraelu w tamtych czasach, wiecie co było? Kamienowanie, straszna śmierć. To nie było obcięcie głowy gilotyną, ułamek sekundy, tracisz świadomość, koniec. To była powolna tortura. Spadały na ciebie kamienie, które cię najpierw siniaczyły, potem może otwierały rany. Zanim umarłeś pod wpływem kamienowania, strasznie się męczyłeś. Dla młodej dziewczyny dramat. Anioł mówi do niej, nie bój się. I On się do nas mówi również, nie bójmy się działania Ducha Świętego. Zaufajmy Jego prowadzeniu i sposobowi działania. Nawet jeśli jest to trochę inne niż to, co my widzielibyśmy według naszych religijnych standardów. Wiecie, Bóg zawsze łamie ludzkie szablony. Zawsze. Pamiętacie, Jezus, gdy przyszedł na ziemię, złamał szablon i uzdrawiał w szabat. Jego uczniowie brali zboża i odzyskiwali z nich ziarno w szabat. Tak, Jezus nie miał żadnego problemu, by siedzieć z celnikami, nierządnicami. I to było ciągłym łamaniem ludzkich standardów. Jego uczniowie pili czy jedli nieumytymi rękami, co też było złamaniem ówczesnych religijnych standardów. Jezus przyszedł i złamał wszelkie standardy ówczesnej religii. A ci, którzy się wtedy uważali za religijnych, powiedzieli, o kochany, przeginasz. Jak już przegiąłeś, to na krzyż. Najgorszy rodzaj zwiedzenia w Kościele to uzurpowanie sobie przez człowieka praw totalnej kontroli nad Bożym Kościołem i dziełem Boga w nim. Jeśli ktokolwiek z nas uzurpuje sobie prawo całkowitej kontroli Bożego działania, to jest to najgorsze przestępstwo w Kościele, jakie można popełnić. Dlaczego? Bo ono jest wymierzone przeciwko Bogu bezpośrednio. Bezpośrednio. Gdy dotykamy innego człowieka, to oczywiście też ranimy Boga, ale to nie jest, to się da jakoś załatwić. Ale gdy stajesz przeciwko Bogu, Bóg mówi, ja bym chciał, żeby to było zrobione w ten sposób, a ty mówisz, hola, będzie zrobione po mojemu. Kto ci dał do tego prawo? Mamy poruszać się według naszego poznania i wiary zrodzonej z tego poznania, lecz zawsze musimy mieć przestrzeń dla Ducha Świętego. Powiem wam tak, gdy siadam do modlitwy, gdy otwieram Słowo, zawsze daję przestrzeń Duchowi Świętemu, żeby mówił do mnie, co chce. Jeżeli Duch Święty mówi, otwórz teraz ten i ten fragment, ja znam ten fragment, to kiedyś niestety popełniałem błąd, mówię, nie będę go otwierał, bo już go znam. I parę razy niestety zdarzyło się tak, że dokładnie ten fragment był mi potem potrzebny, czy to w ciągu dnia, czy na najbliższym spotkaniu Kościoła, ale przez to, że go nie otworzyłem, nie byłem w stanie mieć świeżego objawienia. Więc na przykład nie byłem w stanie komuś wyjaśnić, czy powiedzieć pewnych rzeczy dotyczących tego fragmentu, czy konkluzji płynących z tego fragmentu. Więc nauczyłem się, że gdy siadam przed Bogiem, muszę mieć otwarte serce i umysł, aby Duch Święty mógł zrobić i powiedzieć to, co chce. Jeżeli mi powie, otwórz Jana 3,16, kto nie zna Jana 3,16 na pamięć? Ręka do góry. Kto nie zna? To znaczy, prawie wszyscy znamy. Dlaczego? No dlatego przytoczyłem ten fragment. Tak, to jest jeden z najbardziej znanych fragmentów. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale co miał? Życie wieczne. Amen. I teraz tak, nagle siadasz do modlitwy i Bóg mówi do ciebie, otwórz Jana 3,16. No, przestań, Boże. Ja znam to. Otwórz Jana 3,16. Chcę do ciebie coś powiedzieć. I wiecie, kiedyś była taka sytuacja, Bóg do mnie mówi, otwórz Jana 3,16, chciałbym, żebyś na najbliższym spotkaniu głosił z tego fragmentu. Mówię, Boże, przecież oni już słyszeli to dawno. Ja, otwórz, chcę ci coś pokazać. Już nauczony pewnymi lekcjami, przecież je otworzyłem, zacząłem czytać, nagle Bóg zaczął mi pokazywać nowe rzeczy. Mówię, wow, tyle razy czytałem Jana 3,16, a teraz nagle nowe objawienie. No nieźle. I gdy głosiłem, była na tym spotkaniu jedna kobieta, która bardzo dawno nie była w kościele. Mówi, Jacek, to słowo było do mnie. Mówię, o, dzięki ci, Panie. Nie nudzili się. Niesamowite, gdy przychodzimy do Boga, musimy dawać Mu przestrzeń. Panie, Ty jesteś Panem, Ty jesteś pasterzem, a ja jestem Twoją owcą. Prowadź mnie jak chcesz, dokąd chcesz, ja jestem Tobie poddany. Oczywiście będą też sytuacje, moi drodzy, w których będziemy musieli poruszać się i działać zgodnie z naszym poznaniem, zgodnie z naszym zrozumieniem, naszą wiarą. Takie sytuacje również będą, gdy Bóg powie, a teraz to, co się nauczyłeś, używaj. A teraz jesteś zdany na swoje poznanie, na swoją wiarę. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o nasz rozwój w Duchu Świętym. Lecz zawsze pamiętajmy o tej bardzo ważnej lekcji. Gdy Bóg do nas przychodzi, musi mieć absolutną wolność w mówieniu i działaniu i prowadzeniu nas. Albowiem ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, są dziećmi Bożymi. Tak? To jest napisane w liście do Rzymian 8,14. I teraz zbliżamy się do końca. Skoro otrzymaliśmy łaskę, pełnię łaski, to otrzymaliśmy w niej pełnię zbawienia, a więc odkupienie, uzdrowienie, uwolnienie, powodzenie, wszystko. W Chrystusie jesteśmy ubłogosławieni pełnią niebiańskich błogosławieństw. Po co? Zarówno po to, żebyśmy prowadzili dobre życie, szczęśliwe życie, bo Bóg nas kocha i chce szczęśliwego życia dla nas, ale również po to, żebyśmy rodzili Jezusa, dając świadectwo innym ludziom. Co mam na myśli, mówiąc rodzić Jezusa? Nie mam na myśli tego, co zrobiła oczywiście, co wydarzyło się oczywiście w życiu Marii. Mam na myśli to, iż stajemy przed Bogiem, przepraszam, przed światem, który nie zna Boga i teraz to my jesteśmy odpowiedzialni za dostarczenie objawienia o Jezusie Chrystusie tym ludziom. Innymi słowy, to my jesteśmy odpowiedzialni w mocy Ducha Świętego, by zrodzić Jezusa w życiu tych ludzi. To jest bardzo duża odpowiedzialność, to jest mocne zadanie, ale tak naprawdę nikt z nas nie jest w stanie wykonać to zadanie bez łaski Bożej. Dlatego, zobaczcie, Maria również nie była w stanie zrodzić Syna Bożego, gdyby nie przyszedł do niej Duch Święty i gdyby nie została obdarzona łaską. Amen? Tak samo i my musimy zdać sobie sprawę z tego, że żaden człowiek nie nawróci się do Jezusa. Nie zostanie narodzony na nowo z Boga, jeśli nie będzie w nas łaski Bożej i działającego Ducha Świętego przez nas. Dopiero gdy Duch Święty działa przez ciebie i przeze mnie i chodzimy, jesteśmy pełni Bożej łaski, wtedy nasze działania względem drugiego człowieka będą skutkowały jego nawróceniem. I to jest niezwykle ważne. Modlimy się o zbawienie Kołobrzegu i Gryfic. Amen? Halleluja. I teraz chcielibyśmy widzieć tych ludzi zbawionych. Przepraszam innych gości, o wasze miasto się jeszcze nie modlimy. Jeszcze, ale możecie dołączyć do listy. I teraz chcielibyśmy, żeby ludzie w tych naszych miastach byli zbawieni. Nie będą zbawieni, jeśli my podejdziemy do nich tylko o ludzkich siłach. Być może jesteś bardzo dobrze wykształcony, być może bardzo dobrze znasz Biblię, ale jako człowiek nie masz tego czegoś, co jest potrzebne do narodzenia z Boga drugiego człowieka. To coś ma tylko Duch Święty i On udziela tym, którzy są naczyniami otwartymi, które przyjmują łaskę i przez które ta łaska może przepłynąć dalej. Dlatego za każdym razem, gdy stajemy wobec niewierzącego człowieka, wobec problemów innych ludzi i mamy zrodzić Jezusa w ich sercu, potrzebujemy obecności Ducha w nas, pełni Jego łaski i potrzebujemy podzielić się tym z innym człowiekiem. To jest niezwykle ważne. Ten świat dookoła nas potrzebuje Jezusa. I teraz my mamy zrodzić Jezusa dla tego świata. Przynieść Go ludziom wokół nas. I zrobimy to chodząc tylko w łasce, prowadzeni przez Ducha Świętego. Amen? Do pewnej wioski w Kenii przyszła pewnego dnia grupa misyjna i wyszedł na ich spotkanie czarownik, który tak naprawdę rządził tą wioską. Był wódz, ale tak naprawdę ten czarownik rządził tą wioską. Stanął przed nimi i powiedział, to jest taka linia, nie przejdziecie tej linii, nie wejdziecie do tej wioski. A jeżeli będziecie próbowali to zrobić, to z ziemi wyjdą na was węże i was pokąsają. A co lider tego zespołu misyjnego powiedział, my wejdziemy do tej wioski i będziemy głosić Jezusa i ci ludzie się nawrócą. Ten czarownik mówi, no to spróbujcie. I oni ruszyli i z ziemi wyszły węże, żeby ich pokąsać. Na co ten przywódca tej grupy misyjnej narysował taką linię i powiedział, w imieniu Jezusa nie przejdziecie tej linii. I te węże dochodziły do tej linii i padały martwe, i tak jeden za drugim. Gdy czarownik to zobaczy, mówi, wasz Bóg jest większy niż mój Bóg. I oni weszli do tej wioski i wszyscy się nawrócili tam. To jest rodzenie Jezusa w ludziach, którzy nie wierzą. Kiedyś na innej indonezyjskiej wyspie pewien zespół misyjny miał do przekroczenia rzekę. Po drugiej stronie była wioska pełna muzułmanów, bo na Indonezji jest bardzo dużo muzułmanów. I oni mówią, okej, idziemy tam do tej wioski. I oni się śmiali, nie przejdziecie tej rzeki, nie wejdziecie do tej wioski. No jak, dlaczego? Przejdziemy. I przeszli. Przeszli przez tę wioskę, okazało się, że woda była tak do kolana, przeszli i ci muzułmanie zaczęli krzyczeć, biegać, mówią, o co tu chodzi w ogóle? I mówią, przecież ta rzeka jest nie do przebycia. Tam jest ileś metrów głębokości. Jak wyście to zrobili, że tu przeszliście? Najpierw się z nich śmiali, a potem zaczęli słuchać Ewangelię. Prowadzenie przez Ducha Świętego, posłuszeństwie Duchowi Świętemu, chodzenie w łasce powoduje dzieła Boże, które otwierają ludzkie serca. Nie jesteś powołany do tego, żeby głosić ludziom słowo i tylko słowo. Jesteś powołany, żeby głosić słowo w namaszczeniu Ducha, któremu towarzyszą znaki i cuda. Wiesz dlaczego? Bo jesteś pełen łaski. Jesteś obdarzony łaską. I nie dlatego, że ja to powiedziałem, ale dlatego, że tak mówi Nowy Testament, nowe przymierze, dzięki Jezusowi Chrystusowi w tym przymierzu każdy, kto uwierzył w Jezusa, jest pełen łaski. Czy wierzysz w to? Halleluja.